Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Nasz dzisiejszy temat brzmi w następujący sposób. Polska na celowniku światowej rewolucji. Nad tym zagadnieniem chcemy się dzisiaj pochylić w naszej pierwszej części spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, jak i podczas naszego spotkania w drugiej części na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30. Naszym gościem jest pan redaktor Robert Tekieli, publicysta, autor książek. Witamy serdecznie, panie redaktorze, na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan redaktor przez lata prowadzi różnego rodzaju konferencje, które są związane z naszym dzisiejszym tematem, także na antenie Polskiego Radia. Pan redaktor posługuje w tym temacie, także jest to tematyka jakże bliska. I dziękujemy za ten czas spotkania, który pan redaktor dla nas dzisiaj wygospodarował, dla słuchaczy Radia Maryja oraz widzów telewizji Trwam. I z uwagą chcemy się wsłuchiwać w te treści, ale nie tylko wsłuchiwać, przede wszystkim czerpać z tych treści, następnie też być coraz bardziej osobami świadomymi, coraz bardziej też przekuwać to na prozę naszego codziennego życia, aby z tą świadomością też podchodzić do tych rzeczywistości, które nas dotykają, bo na naszych oczach dokonuje się pewnego rodzaju rewolucja, takie przeformatowanie człowieka, przeformatowanie również nas, które dokonuje się w pewnym sensie i albo się temu poddamy, albo się temu nie poddamy. To w dużej mierze zależy od naszej świadomości, naszego też, naszej percepcji tych rzeczywistości, bo dokonuje się pewnego rodzaju rewolucja polegająca na wyborze świata z Bogiem lub świata bez Boga. To starcie dokonuje się między innymi na takim gruncie, jakim jest prawda, jakim jest wolność. Bowiem prawda wyzwala, a człowiek wolny wewnętrznie zawsze będzie się sprzeciwiał totalitaryzmom, ideologiom, różnego rodzaju nurtom, trendom, które zniewalają człowieka. Jakże ważne są te rzeczywistości, jakim jest prawda, jaką jest wolność. Panie redaktorze, jakimi narzędziami posługuje się ten współczesny świat, który nas otacza, w tym, aby dokonać tego swoistego sformatowania nas, sformatowania współczesnego człowieka na tą modłę nowego, nowoczesnego człowieka, wizji świata, bardzo często właśnie rozumianej jako świata bez Boga?
To jest świat zupełnie nienowoczesny, ponieważ to, z czym mamy do czynienia, to jest powrót pogaństwa. W renesansie, kiedy człowiek stał się miarą wszystkich rzeczy, społeczeństwa zachodnie, bo mówimy, pamiętajmy, głównie o kulturze cywilizacji zachodniej, społeczeństwa zaczęły krok po kroku odchodzić od tego kształtu cywilizacji, który został wywiedziony z objawienia. I ta rewolucja na cel wzięła sobie takie trzy podstawowe wartości, to znaczy Kościół, rodzinę i państwo narodowe. Każda z tych wartości jest rodzajem miłości, tak? Dlatego, że w Kościele mamy miłość Boga, Boga, który został człowiekiem z miłości do człowieka. W rodzinie mamy miłość najpierw między kobietą i mężczyzną, a potem jeszcze dzieci, jeśli Pan Bóg daje. No i wszyscy przecież znamy te momenty, kiedy czujemy ściśnięte gardło, gdy grają hymn polski, gdy Mazurek rozbrzmiewa. Po prostu to jest miłość. I z tymi miłościami, z tym pozytywnym, dobrym, z tą pozytywną, dobrą rzeczywistością walczą rewolucjoniści, którzy posługują się kłamstwem i manipulacją. I mogłoby się wydawać, że ho, ho, drodzy Państwo, jacy wy jesteście śmieszni, jak wy prymitywnie widzicie świat. No, rzeczywistość duchowa jest taka, że jest albo biała, albo czarna. I to powiedział Bóg w Biblii, że światłość, słowami świętego Jana, świeci i ciemność jej nie ogarnia. Inne filozofie, choćby hinduska, mówią o tym, że jakąś częścią ciemności jest jasność, jakąś częścią jasności jest ciemność. Nie. Jest wyraźnie tak, tak, wyraźnie nie, nie. I to, co ojciec powiedział, jest bardzo dla mnie ważne, dlatego że ja nawróciłem się, to co ojciec powiedział o wolności, bo ja nawróciłem się już jako człowiek dorosły, 35-latek. I pierwszym takim niesamowitym odczuciem, które miałem, gdy stałem się świadomym katolikiem, człowiekiem, który zaczął budować w sposób dla siebie ważny relacje z Chrystusem, tym odkryciem nieprawdopodobnym była właśnie wolność. Ja poczułem, że ja mogę wszystko, chociaż oczywiście wiemy, co mówi święty Paweł, że nie wszystko przynosi korzyść. I teraz ten nowy człowiek, który jest formatowany, ta ostatnia faza trwa od 1968 roku, 1968 roku. To jest ostatni etap tej rewolucji neomarksistowskiej, o której będziemy jeszcze wiele, wiele dziś mówić. I to jest moment, w którym chce się stworzyć człowieka, który ma zapomnieć o tym, że człowiek to jest coś innego niż zwierzę. Że miarą wszechświata nie jest człowiek, tylko Bóg. I fałszywy obraz świata powoduje, że cywilizacja, nasza cywilizacja, która jest oparta o słowo objawione i o świadomość, że istnieje prawda obiektywna, ona jest właśnie atakowana i jej fundamenty są kruszone.
Pan redaktor wspomniał o tych trzech frontach, na których toczy się ta pewnego rodzaju rewolucja cywilizacyjna. To Kościół, to rodzina, to również państwo narodowe. Spójrzmy na tę rzeczywistość pierwszą, o której pan redaktor wspomniał, ponieważ Kościół stoi na straży prawdy, na straży wolności, stoi na straży godności człowieka, na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. I widzimy, że to jest pewnego rodzaju też powód, jeden z powodów tej walki z Kościołem, który toczy się dzisiaj nie tyle przy użyciu gilotyn z ludźmi Kościoła, tak to miało miejsce we Francji swego czasu, ale dzisiaj toczy się ta walka chociażby przez media, które są taką swoistą dzisiaj gilotyną dla ludzi, względem ludzi Kościoła, poprzez hejt, poprzez fake newsy, poprzez taką, a nie inną rzeczywistość zohydza się, zniechęca się do tego, aby Kościół, nie daj Panie Boże, był autorytetem. Zgodnie z myślą jakobińską takiej taktyki ataku na wroga należy zohydzić, zobrzydzić wroga, w tym przypadku właśnie Kościół, aby nie był on, broń Panie Boże, traktowany jako autorytet, jako pewnego rodzaju punkt odniesienia, jako pewnego rodzaju też głos prawdy, bo czyni się wszystko w tym zakresie, aby ten głos Kościoła umniejszyć, a najlepiej w ogóle go uciszyć, bo kiedy on ucichnie, kiedy nie będzie już tego pewnego rodzaju głosu, który wskazuje na to, co jest grzechem, co nie jest rzeczywistością grzechu, na to, co jest prawdą, a co tą prawdą nie jest, co jest fałszem, co jest dobrem, a co jest złem, no to wtedy powstanie pewnego rodzaju religia, świecka religia bez Boga, bez wiary, bez obiektywnej prawdy. Panie redaktorze, może spróbujmy zdefiniować, kto dziś buduje ten front walki z Kościołem?
My mamy do czynienia z taką rzeczywistością podwójnie skomplikowaną, dlatego że ten pierwszy moment, no, 500 lat, no i zabawne powiedzieć, że to jest moment, ale od wystąpienia Lutra nastąpiło zakwestionowanie jednego z fundamentów naszej cywilizacji, czyli małżeństwa mężczyzny i kobiety, które jest nierozerwalne. Tak? 3 lata później Henryk VIII tę teorię, że małżeństwo jest rzeczą względną, a nie absolutną, wprowadził w życie król angielski. I od rozwodu przez kolejne rzeczywistości, które były negowane, ten proces w XIX wieku, kiedy bardzo mocno laicyzacja przeniknęła już do kultury, ale XX wiek to jest moment kulminacji. Więc świat, który powstał w momencie odrodzenia się kultury pogańskiej, tak? No bo ojcowie Kościoła wzięli wszystko z antyku, co było wartością. Natomiast w renesansie nastąpił powrót barbarzyństwa, czyli tych rzeczy, które nie dawały nadziei, tak, bo Chrystus przyniósł światu nadzieję, a pogaństwo to jest fatum i dzisiaj do tego miejsca wracamy. I Kościół. Kościół katolicki jest ostatnią globalną instytucją, która ma jednego... To jest w ogóle niesamowita instytucja, Kościół. Są tylko trzy poziomy zarządzania. Papież, biskup, proboszcz. Tak? To jest instytucja, której się nie da zniszczyć, bo ona jest tak jak internet. Tak? Każdy biskup może przenieść w sobie Kościół. Nie da się Kościoła zniszczyć. Zresztą Chrystus to obiecał. I co się stało dzisiaj? Dzisiaj, nie wiem, 30% młodych ludzi w Polsce, jak słyszy ksiądz, to myśli pedofil. Długotrwała i bardzo skuteczna praca nad tym, żeby przeciąć transmisję wiary w społeczeństwie. To jest ten moment, w którym rewolucjoniści, i mówimy tutaj o rewolucji protestanckiej, o rewolucji francuskiej, o rewolucji nazistowskiej, o rewolucji bolszewickiej, o rewolucji masońskiej w Meksyku, o rewolucji 68 roku, tak, która przeszła przez instytucje. I o ile te pierwsze 3-4 dekady sposobem jej promocji była głównie popkultura, telewizja, muzyka młodzieżowa, te idee były niesione, idolami byli tworzeni byli autorytetami dla młodzieży, ludzie, którzy narkotyki brali, którzy pili, którzy się zabijali w 27 roku życia, kilkunastu tych najbardziej znanych artystów rockowych, a od 20 lat takim, czy od 15 lat takim narzędziem oprócz popkultury niszczenia wiary, niszczenia instytucji rodziny, niszczenia narodów oraz niszczenia człowieczeństwa stała się sieć, tak, internet, gdzie ten przepływ informacji jest już całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek selekcji. My mamy filmiki, no jak widzimy coś, no to myślimy, absolutnie to jest prawda, tylko nie widzimy, co było przed pierwszym cięciem i po ostatnim cięciu, tak? A to mogą być rzeczy kompletnie różne. Jeśli my zobaczymy, że ktoś kogoś bije w twarz, a nie zobaczymy, że wcześniej został dźgnięty nożem, no to my dojdziemy do wniosku, że ofiara jest agresorem. Więc jeśli nie ma uczciwego dziennikarstwa, czyli człowieka, który stara się dobrze poznać rzeczywistość i o niej opowiedzieć, możemy być manipulowani w zupełnie dowolny sposób. I ta rewolucja, która jest tym ostatnim etapem procesu rozpoczętego w nowożytności, to jest rewolucja neomarksistowska. I głównym narzędziem działania jest panseksualizm, czyli próba używania seksu do rozmywania wszelkich możliwych rozgraniczeń, no bo dzisiaj my już nie wiemy, czy rozmawiamy z chłopczykiem, czy z dziewczynką. My nie wiemy, ktoś kiedyś powiedział, że absolutnie nie wolno homoseksualistów proponować im terapii, która by spowodowała, że będą heteroseksualistami. Mówiono, że istnieje gen homoseksualizmu, a teraz okazuje się, że nie istnieje gen męskości czy kobiecości. Więc ta praca
Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja w temacie Polska na celowniku światowej rewolucji. Naszym gościem jest pan redaktor Robert Tekieli, publicysta. Już za chwileczkę powracamy do naszego gościa, do naszej rozmowy, która właśnie skupia się na tych temacie, tej rewolucji, której jesteśmy świadkami, której doświadczamy jakże mocno również w naszej codzienności, w naszym życiu. Pan redaktor wspomniał o tych trzech płaszczyznach, które są na tym celowniku tejże rewolucji, to znaczy rzeczywistość Kościoła, to jako taka sama instytucja, ale również poszczególne osoby, które tworzą rzeczywistość Kościoła. To nie tylko właśnie rewolucja, która dotyka kapłanów, osoby duchowne, ale także i każdego spośród nas i to również jakże doświadczamy w naszej codzienności, kiedy stajemy w obronie wiary, kiedy mówimy o naszej wierze. Panie redaktorze, ta rzeczywistość, o której pan mówi, czyli ta rewolucja, której jesteśmy świadkami i to nasze pytanie, na jakim etapie jesteśmy obecnie tej rewolucji, ponieważ patrząc na to, co się dokonuje, możemy tutaj przytaczać konkretne przykłady, chociażby z krajów, różnych krajów. I pytanie takie, czy to, o czym my teraz mówimy, o czym rozmawiamy, czy za jakiś czas za artykułowanie tego rodzaju treści, obnażanie prawdy, czy nie będziemy pociągani do konsekwencji, również prawnych? Dlaczego takie pytanie? Chociażby spójrzmy, w Szkocji 30-letnia matka została aresztowana w lutym 2019 roku. Za co? Za to, że napisała na Twitterze, że wątpi w ideologię gender. Z kolei w Kanadzie jest lokalna ustawa, która pozwala państwu zabierać dzieci tylko i wyłącznie za to, tym rodzicom, że nie zgadzają się na to, aby wspierać transseksualną tożsamość potomstwa. Czy my kiedyś nie będziemy płacić swoją wolnością za te treści, które teraz artykułujemy? Na jakim etapie jesteśmy tej rewolucji i gdzie ona zmierza?
To niesamowite jest, że ojciec o to pyta, ponieważ ja 4 lata temu zacząłem prowadzić taką audycję, którą nazwałem Wojna Cywilizacji. I zadałem w jednym z pierwszych 3 odcinków właśnie Wojna Cywilizacji neomarksistowskiej, tej cywilizacji tęczowej, tej cywilizacji różowej, z naszą cywilizacją chrześcijańską. I w jednym z pierwszych odcinków zadałem pytanie, czy za te poglądy, które głoszę, pójdę do więzienia. Kiedy? I wtedy to było pytanie retoryczne. Dzisiaj już wcale nie jestem przekonany, że w Polsce za 3, za 4 lata zagłoszenie tych poglądów nie będę ciągany po sądach bądź więziony. Dokładnie tak jak w latach 80., kiedy robiłem pismo w podziemiu, dokładnie tak może być w rok czy dwa po tym, jak zmieni się władza na władzę progresywną, na władzę totalną, na władzę proeuropejską. Bo wtedy będzie działo się to, co dzieje się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, czyli wszystkie te ustawy i obostrzenia rewolucyjne, antyrodzinne, antykościelne, uderzające w patriotyzm, one zostaną wprowadzone w krótkim czasie w Polsce, żebyśmy już nigdy nie mieli recydywy rządów ludzi, którzy są choćby w sferze obyczajowej tak zwanymi konserwatystami, chociaż ja w ogóle tego pojęcia nie lubię, wolę mówić o zdrowym rozsądku, tak? Każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek wie, że małżeństwo monopłciowe jest bezpłodne i nic z tego nigdy dobrego dla społeczeństwa nie wyniknie. Więc etap, na którym jesteśmy w tej chwili, jest taki, że w Polsce być może wszystkie te zmiany, które na Zachodzie miały miejsce w ciągu 20-30 lat, że te zmiany zajdą w 3 lata, jeśli tylko zmieni się władza na przychylną tej ideologii tęczowej i neomarksistowskiej. W 2001 roku w pierwszym kraju na Zachodzie, w Holandii, zalegalizowano tak zwane małżeństwo homoseksualne i dopuszczono adopcję dzieci. I w tej chwili jest to już w 27 krajach Zachodu. I w tej chwili trwa proces aplikacji tego do krajów Europy Środkowej, Europy Wschodniej, jakkolwiek to nazwiemy. I również Afryka jest takim miejscem, które jest poddane tej presji. Bo pamiętajmy, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o te tęczowe pomysły na nowy, wspaniały świat. Aborcja, eutanazja. Rok temu mieliśmy, może półtorej, konferencję taką ONZ wielką w Afryce, która była na temat ludnościowy i tak dalej. I nagle ci katolicy, chrześcijanie, prezydenci i premierzy mówią, ale my nie chcemy, żebyście wy nam tutaj propagowali aborcję. My chcemy rozmawiać o rozsądnym stosunku do rzeczywistości społecznej, tak? Jeśli w Afryce to, że firmy zachodnie pomagają budować szpitale, jest okupione tym, że musi być aborcja wprowadzona w danym kraju, jeśli ta presja tego dzisiejszego świata zachodniego na resztę, no, to jest właściwie presja globalna, tak? Dojdzie do skutku, no to ten trąd, który toczy Europę Zachodnią, rozpełni się na cały świat. A jaki jest efekt tego? No efekt tego jest taki, że zabijani są ludzie z depresją w Holandii, że małe dzieci w Belgii można... No jak dziecko można poddać eutanazji? Jak dziecko można powiedzieć, ty teraz przestaniesz żyć? Dziecko 3, 5, 7, 9-letnie nie ma w ogóle w sobie idei śmierci. Ono może czuć smutek, może rozumieć to, co się dzieje, ale nie można dziecka zapytać o to, czy ty chcesz umrzeć, tak? To dzisiaj to jest powrót pogaństwa, to jest powrót Sparty, to jest powrót eugenika. To są pomysły lewicowe, socjalistyczne z lat 20. ubiegłego wieku. Dzisiaj taka walka toczy się i jakie wielkie pretensje są, że Polska nie zabija teraz 1000 dzieci w ciągu roku, które mają podejrzenie, że są odmienne od nas. Te dzieci z innym genem są niesamowite, wspaniałe. Dlaczego je zabijać? Być może zabijamy Jana Sebastiana Bacha przyszłego, czy Marię Skłodowską-Curie. Jak ktoś może sobie rościć prawo do tego, żeby usypiać staruszków, tak? Ludzie boją się w Holandii czy w Belgii przewrócić się, zemdleć na ulicy, bo mogą po prostu z tego szpitala nie wyjść, jeśli mają po 75 roku życia. Agresja wobec tych najsłabszych pokazuje, że ta cywilizacja zachodnia się stacza, dlatego że cywilizacja, jej rozwój polega na tym, że coraz większe grupy osób słabych obejmowane są opieką społeczną, państwową. Tak? W cywilizacji europejskiej wprowadzono szpitale, zaczęto się przejmować osobami psychicznie chorymi. Na początku wyglądało to strasznie, ale w końcu to wszystko poszło w dobrą stronę, więc troska o tych, którzy są biedni, ci, którzy są słabi, to jest miara cywilizowanego świata, to jest miara cywilizacji. My w tej chwili się po prostu staczamy i Polska musi trwać, w telewizji trwam, o to właśnie apeluję, musi trwać, dlatego że ta rewolucja na Zachodzie upadnie, dlatego że nie da się walczyć z kulturą i z naturą bez przerwy. Tak jak upadł totalitaryzm socjalizmu narodowego, tak jak upadł totalitaryzm socjalizmu międzynarodowego, tak samo ten miękki totalitaryzm tęczowo-zielono-czerwony upadnie. Tylko my musimy w Polsce po prostu przetrwać do tego czasu i być może przyjmować emigrantów z bogatych dziś krajów Zachodu, ludzi, którzy będą uciekać przed tym wszystkim, co dzieje się na ich ulicach. No kobiety, w Niemczech, które gwałcone były przez ludzi przyjezdnych, były przez policjantów zastraszane. To są rzeczy, które dzieją się za naszą granicą. W Berlinie homoseksualiści mogli adoptować małe dzieci. To był program samorządowy. 30 lat dzieci ulicy były oddawane homoseksualistom do adopcji. To się działo. Człowiek, który to wymyślił, ten pomysł rzucił, nie odpowiedział prawnie za tragedię setek, a może nawet tysięcy dzieci. I ci sami ludzie, ci misjonarze rewolucyjni chcą wchodzić do naszych szkół i już wchodzą do tych szkół. Taka organizacja, Fundacja Ponton, tych fundacji jest kilka tysięcy w Polsce, które są finansowane z funduszy europejskich, z funduszy norweskich przez takich charytatywnych działaczy jak pan Soros. I ta rewolucja w Polsce już pączkuje, raczkuje. W Warszawie większość liceów jest skrajnie lewicowa. Trudno jest znaleźć miejsce dla dziecka z katolickiego domu w dobrym liceum w Warszawie. Profesorowie są wyrzucani z uczelni, jak profesor Budzyńska, za to, że mówi o rodzinie w różnych systemach kulturowych. Omawia instytucje rodziny i jest posądzana, oskarżana o mowę nienawiści. Przecież to jest jakieś szaleństwo. Profesor Nalaskowski, który mówi rzeczy oczywiste. Jeśli nie odbijemy uniwersytetu, jeśli nie odbijemy edukacji, jeśli nie będziemy tworzyć instytucji kulturowych, również popkulturowych, to my nie poznamy naszego społeczeństwa za jedno pokolenie, a co dopiero myśląc o losie naszych wnuczków.
Polska na celowniku światowej rewolucji, temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji TVN oraz Radia Maryja. Naszym gościem jest pan redaktor Robert Tekieli, publicysta. Zapraszam również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Polska na celowniku światowej rewolucji. Panie redaktorze, wspomniał pan o organizacjach tak zwanego trzeciego sektora. Już do tego tematu przejdziemy. Przed tym odbierzmy telefony. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca i gościa, bardzo serdecznie. To, co pan mówi, to jest cała prawda. Szkoda tylko, że to nie jest jakoś tak na serio przyjęte przez zdrową część naszego narodu, przez tych jeszcze, którzy trzymają się Kościoła. Tak stoimy trochę z boku. To jest pierwsze. Właśnie tam ta zdrowa, normalna część. Pan mówi, że nie lubi tego słowa konserwatywne poglądy, tylko te rozsądne poglądy. Ja z kolei mówię, często mówię konserwatywne, ja mówię normalne, nie konserwatywne. A to konserwatywne to tak trochę czuć myszką, prawda? Tak, coś negatywne to jest. Ale to jest też chyba wpisane w takie jakieś, powiedziałbym, powolne, takie łagodne przejścia nawet w języku i w myśleniu, że no to jest takie, tacy trochę gorszego sortu ci ludzie, którzy normalnie myślą. Nawet w tym języku, konserwatywny. Także politycy to często mówią, konserwatywne poglądy. Jakie to konserwatywne? To jest zgodne z prawem naturalnym. To jest prawo naturalne. A jeżeli chodzi o prawo naturalne, to wiemy, znamy to powiedzenie, znamy to powiedzenie, Pan Bóg przebaczy, jak ludzie żałują, jak proszą Go o to. Ludzie zapomną jakieś zło, coś nienormalnego. Tak, potrafią zapomnieć, ale natura się zemści. To są zachowania wbrew naturze, wbrew prawu naturalnemu. Także tak jak nigdy nie będzie rodziny z dwóch gości, dwóch mężczyzn, czy z dwóch kobiet. Niektórzy już myślą na Zachodzie o tym, że były trzy. Potrzeba, żeby była rywalizacja jeszcze. To jest chore. To, co pan mówił o Sparcie, tak, w starożytna Grecja, Sparta, takie te poglądy też, one wchodzą do nas. No i co robić? Przebudzić wszystkich katolików, przebudzić katolików od po prostu konsekwentnych. Człowiek wierzący ma być konsekwentny. Nie trzeba wiele, trzeba tylko zachować 10 przykazań. Trzymać się 10 przykazań i wszystko będzie dobrze. I tu nie kombinować, bo to kombinowanie nam wyjdzie, nie wyjdzie nam na zdrowie i na to zdrowie, które, to mówię, na wieczność zdrową, czyli z Panem Bogiem. Nie wyjdzie nam to kombinowanie. I to trzeba, jak patrzę na polityków też, nawet tych, którzy mówią, że są prawicowi. Dzisiaj rozmawiałem z panem profesorem, takim wybitnym profesorem, tu z Torunia, tak, pedagogiem, i mówi, że dzieli ludzi na lewicę i drugie to myślące jakoś tak rozsądnie myślących, prawda? Lewica i rozsądnie myślących. Jakbym tak podzielił, to tak zwana prawica, nie wszyscy rozsądnie myślą. Także, no i niestety, tu trzeba bardzo jasnym być. Musimy być wszyscy bardzo jasni. Wszyscy bardzo jasni. Odpowiedzialność patrzeć daleko w przyszłość. Być dalekomyślnym, aż w wieczność. I nie ma co kombinować, czy prezydent takiego miasta, czy takiego miasta, i rozgrywa swoje biznesiki, swój egoizm, żeby po prostu jakoś zaspokoić, to nawet kosztem rodziny, kosztem dzieci, kosztem normalności i tak dalej. Także to jest, co tu? Tylko taki apel do wszystkich. Niech nikt nie śpi. Jesteśmy olbrzymem. Katolicy to olbrzym, tylko jeżeli jest śpiący, to ten olbrzym zginie. Tak. I to wszyscy, nie czekać, że sąsiad, że ksiądz, że nauczyciel, że katecheta, że jakiś poseł, oni nie zrobili. Co ja robię? Robić sobie rachunek sumienia. Co ja robię? Wszyscy mogą. Znam rodziny na przykład takie, no jest ojciec, matka, już starsi są, dzieci nie chodzą do kościoła, a co ja powiem, ja już ich wychowywałam, oni już niech robią co chcą. Nie, ty jesteś, dopóki żyjesz, odpowiedzialny za zbawienie twoich dzieci, twoich wnuków, za normalność. Modlić się za nich na pewno, ale powiedzieć im słowo. Bez awantur, ale powiedzieć, a może podrzucić jakąś literaturę, jakiś artykuł dobry, a może powiedzieć, zobacz, jest taki dobry program, jak na przykład teraz, zatelefonować, posłuchaj, włącz to, bo to ci coś da. Także myślę, że nikt z nas nie może spać spokojnie, jeżeli tak nie zaangażuje się w obronę normalności, w obronę 10 przykazań Pana Boga w nas. Bo my zginiemy, Pan Bóg nie zginie, ale my zginiemy i to na wieczność. Dziękuję serdecznie panu redaktorowi bardzo.
Dzięki serdeczne. I to, co ojciec powiedział, jest bardzo ważne, bo Ja mam 6 dzieci. Wychowywanie ich w Warszawie nie jest rzeczą prostą. I to nie jest tak, że można odpuścić i powiedzieć, no trudno, media są takie, ludzie są tacy, nauczyciele są tacy, sprawa jest przegrana. Nie. Moja żona mówi tak, to co jest w domu mówione, to co jest w szkole mówione, musi być tym samym. Do tego trzeba dziecku dać środowisko, nie wiem, harcerstwo i na przykład sport. I dziecko, które jest w tych czterech rzeczywistościach, ma zajęty czas i nie będzie się bawiło głupotami, które i tak go po prostu zniszczą, bo internet i te wszystkie emocje, które tam są, które dobijają się do serc naszych dzieci, na pewno sobie z dzieckiem poradzą. Dziecko musi mieć reglamentowaną tą właśnie relację z tym światem zapośredniczonym cyfrowo. I my przetrwamy i wygramy, jeśli będziemy mieć tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jak w początkach Europy, ludzi świętych. Kościół wygrywa świętym Franciszkiem, wygrywa świętym Benedyktem, świętym Augustynem. To jest wezwanie. Każdy z nas jest wezwany do świętości i na swoją miarę trzeba to po prostu robić. My nie mamy walczyć z rewolucjonistami. To jest działanie ich bronią. My mamy Chrystusa i mamy się dzięki tej relacji zmieniać. Jak się zmieni 100 osób, 10 tysięcy, 3 miliony, to kraj nasz będzie wyglądał zupełnie inaczej. Po prostu.
Polska na celowniku światowej rewolucji. Temat naszego dzisiejszego spotkania, rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jarosław z Warszawy dzwoni.
Witamy panie Jarosławie.
Ja bym chciał podzielić taką refleksją tutaj, bo tak słucham, szczerze mówiąc, dzisiejszego programu i tak tyle wątków jest poruszanych naraz, że tutaj człowiek się gubi. I tutaj między innymi słyszałem, że na przykład tam próba jakiegoś narzucenia świata bez Boga, ale na przykład nie rozumiem, to miałoby prawo krajowe bądź nie wiary w Boga, bo jak ktoś chce, to niech wierzy, jak ktoś nie chce, to nic nie wierzy, a prawo dotyczyłoby wszystkich. Tutaj też pan gość mówił o zdrowym rozsądku i tutaj tak sobie trzy rzeczy tutaj zapamiętałem, na przykład, że małżeństwa homoseksualne są bezpłodne, więc nie powinny być, a co w takim razie z małżeństwami osób na przykład powyżej 80 roku życia. Też tutaj była mowa odnośnie przypadku Belgii, gdzie było dziecko 9-letnie poddane eutanazji, że nie można go pytać odnośnie śmierci, bo nie ma w ogóle wyobrażenia takiej koncepcji, no to rozumiem w takim razie, że nie powinno się chrzcić dzieci, które tam mają, nie wiem, poniżej roku, bo one to w ogóle już nic nie rozumieją. Była też mowa o narodowym socjalizmie. No tutaj też jest błąd, bo tutaj historia pokazuje jasno, że no Hitler był wierzący i na tym opierał swoją ideologię. Także ja nie za bardzo rozumiem, na czym ta rewolucja polega. To, że załóżmy chce się, że jak chcesz, to wierzysz, jak nie chcesz, to nie wierzysz, ale prawo jest odseparowane od religii. Czy to jest coś złego? Taki indywidualizm w kwestii wiary?
Panie Jarosławie, pozwoli pan, że może troszeczkę naświetlimy to niezrozumienie, o którym pan mówi, które gdzieś też słychać w artykułowanych przez pana zdaniach. Panie redaktorze, bardzo proszę.
Więc tak, rzeczą oczywistą jest, że dzieci chrzci się w wierze rodziców i dlatego chrzci się je jak najwcześniej, ponieważ komunia emocji, komunia potem przebywania razem, to wszystko oddziaływuje na dziecko. Natomiast 9-latek, jeśli w cudzysłowie podejmie decyzję o tym, że dokonana zostanie eutanazja, no to już następnej szansy nie będzie miał. Nawet eutanazja wobec ludzi dorosłych jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, a co dopiero wobec dzieci. Więc to jest pierwsza kwestia. Prawo państwowe nie może być sprzeczne z istotą rzeczy, z prawem naturalnym. Prawo państwowe nie może zaprzeczać ani zmuszać ludzi wierzących do działań niezgodnych z ich sumieniem, jeśli takie działania są, a na przykład w państwach totalitarnych to było bardzo częste, no to ludzie ponosili najwyższe konsekwencje, tak? Święty Maksymilian Kolbe na przykład, czy księża, którzy sprzeciwiali się bolszewickiemu totalitaryzmowi. No i kwestia trzecia. Ta rewolucja polega na tym, ta neomarksistowska rewolucja, że instytucje państwowe, instytucje międzynarodowe ingerują w sprawy państwowe, w sprawy narodowe, w sprawy rodzinne w taki sposób, że niszczą istotę tych instytucji. Tak? Jeśli ktoś mówi, że na przykład nie wolno pomagać człowiekowi, który chce wyjść, chce przestać być homoseksualistą, tak? Nie chce tych zachowań. I to jest taka węzłowa w ogóle kwestia i wywołuje furię u rewolucjonistów. No bo okazuje się, że homoseksualizm jest konsekwencją zranień z dzieciństwa. I teraz osoby, które chcą poddać się takiej terapii, nikt nikogo nie zmusza. Ktoś, kto chce poddać się takiej terapii, okazuje się, że 60-70% ludzi zmienia swoje zachowanie. 30% staje się ponownie, ma normalną seksualność. 30% zmienia mu się jakość życia. 30%, na 30% ta terapia nie działa. To są normalne, dokładnie tak każda terapia taki ma rozkład swojej skuteczności. No i co się okazuje? Że w Niemczech, na Malcie, w Albanii, jeszcze w 5 czy 6 krajach Ameryki, obu Ameryk, w Stanach Amerykańskich i w krajach Ameryki Południowej, można pójść, terapeuta może pójść do więzienia za to, że pomaga człowiekowi. Taka ingerencja poprzez władze państwowe, ale właśnie tych rewolucjonistów, jest tą sprawą, przed którą my się bronimy. Po prostu. Niech nikt nie wtyka się nam do naszych rodzin, niech nikt nie przychodzi do naszych przedszkoli, do naszych szkół, żeby tłumaczyć dzieciom, że muszą poznać swoje ciała i robić rzeczy, które dziecko robić nie powinno. Panseksualizm, który w tej chwili w popkulturze panuje, bardzo utrudnia normalne wychowanie dzieci. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, w wieku lat 9-10, ta sfera w ogóle nie istnieje jeszcze. Ona się pojawia w 7-8 klasie i to jest normalne. Wszystko musi być zgodne z psychologią rozwojową, tak? No ale uczenie dziecka w przedszkolu jakiś technik samogwałtu, no to jest po prostu absurd. I to jest właśnie ta rewolucja, która wchodzi nam do domów, wchodzi do szkół, wyrzucani są profesorowie z uczelni, bo mówią prawdę. Nie chcemy tego.
Tutaj można jeszcze, panie redaktorze, przytoczyć przykład pewnych krajów, również w Europie, gdzie do kodeksu karnego zostało wpisane przepis, który karze osoby, które odwodzą od popełnienia aborcji. Również tutaj tego rodzaju w kodeksie karnym mamy przepisy. Także tutaj odpowiadając na pytanie pani Jarosława odnośnie tych dwóch rzeczywistości prawa.
Mary Wagner, która w Kanadzie 6 rok w więzieniu siedzi za to, że się modli przed klinikami aborcyjnymi. Dodajmy do tego przepisy w Australii, które, a te, o których ojciec powiedział, tu nie chodzi o to, żeby pójść i kogoś za rękę chwycić, mówi nie idź na aborcję. Nie, przedstawienie w internecie swojego świadectwa już jest karalne. To są rzeczy całkowicie nie do pojęcia, a być może za 5 lat w Polsce to będzie się działo.
To właśnie o to chodzi. Panie Jarosławie, to tak jeszcze w nawiązaniu do pytania, które postawił nasz słuchacz, a my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie ojca, redaktora i gościa. Miałem okazję czytać kilka artykułów i słuchać wypowiedzi pana Roberta w mediach. Chcę zacząć od naszego świętego Jana Pawła II, który powiedział, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Był pielgrzymem, ewangelizował cały świat, głosił światu: otwórzcie drzwi Chrystusowi, a wasze życie będzie bardziej ludzkie, będzie panowała miłość, zgoda, a wojny, ludobójstwa, nienawiść, niewolnictwo odejdą. Ale nie posłuchano, nawet Marksowi postawiono pomnik w Niemczech i to potężny. Chcę powiedzieć, że możni tego świata nadal idą za ojcem kłamstwa, który już oszukał naszych rodziców i do dzisiaj walczy z Bogiem i człowiekiem. On wypowiedział wojnę Bogu, bezbożność, ale ludzie mają diabła, mają kasę, władzę, media, korporacje, banki. No, nie dorobili się chyba tego uczciwie. Na pewno się dorobili rozwojem, niewolnictwem, wojnami, aborcją, narkotykami, a nawet stworzyli ideologię, która wyklucza Boga z serca człowieka, rodzinę wyklucza, ojczyznę wyklucza. Marksiści, oni nazywają swoją ideologię ideologią naukową. No, marksista stworzył komunizm, faszyzm to jest odmiana, i inne ludobójcze, przepoczwarzone teraz systemy wchodzą, jak gender, LGBT, weganizm.
Panie Stanisławie, prosimy o finalizację swojej wypowiedzi.
Sądzę, że ci ludzie stworzyli jakiś światowy rząd i on jest zadekowany właśnie w tych instytucjach możnych. I chcę jeszcze dodać, że oni mają pasy transmisyjne z tego światowego rządu do wszystkich krajów świata, a teraz szczególnie są napędzane do Polski, bo jeszcze w Polsce ostał się katolicyzm i oni nie mogą tego zrozumieć i to przeszkadza im w antyewangelizacji całej Europy. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy Panie Stanisławie. Dziękujemy również za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu i te wątki, które Pan także wprowadza. Panie redaktorze, prosimy.
Myślę, że to jest bardzo ważna myśl podjęta w wypowiedzi naszego słuchacza i widza, ponieważ tym, co jest specyficzne dla tej nowej rewolucji, tej rewolucji, która wypełzła w 1968 roku na świat i w latach 90. ubiegłego wieku, a teraz to już w sposób absolutnie jawny zmienia społeczeństwa. Istotą jej i odmiennością jest to, że jest ona czyniona w sojuszu pieniądza i środowisk rewolucyjnych. Ideologia i pieniądz. I tak naprawdę już w tej chwili nie wiadomo, kto komu służy i chyba będzie tak, że to ideologia będzie służyła mamonie, bo tak zazwyczaj to na świecie się dzieje. I teraz ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale nie jestem na tyle naiwny, żeby nie wiedzieć, że spiski istnieją. I one są czasami sprzeczne ze sobą, się zderzają intencje i cele tych ludzi, ale Polska bez wątpienia jest na celowniku światowych rewolucjonistów. Ta rewolucja, z którą my mamy dziś do czynienia, jest jeszcze specyficzna z innego powodu. Otóż te rewolucje, nie wiem, nazistowska, czyli narodowo-socjalistyczna i bolszewicka, były sterowane z Kremla i z Berlina, tak? Czyli były zarządzane hierarchicznie. Ta rewolucja jest zarządzana sieciowo. Jednym z elementów przemiany społecznej i wywoływania tych przemian jest moda. Popatrzcie Państwo, jeszcze 50, 70, 100 lat temu autorytetami byli ludzie mądrzy. Dziś autorytetami są ludzie znani. Co ma do powiedzenia Chelsea Clinton na konferencji, która będzie niedługo w Watykanie na początku maja? Co ma do powiedzenia piosenkarka, która tam jest? Co ma do powiedzenia jakiś piłkarz? Co mają wokalistki 19-latki czy 18-latki do powiedzenia, jaką prawdę życiową mają nam do przekazania? To jest właśnie sposób na to, żeby młodych ludzi prowadzić donikąd. I oczywiste jest, że doświadczenia są nieprzekazywalne między pokoleniami, ale to, że dzisiaj ludzie no, z wielkimi problemami emocjonalnymi, ludzie, którzy sami ze sobą nie potrafią sobie poradzić, są autorytetami, no to jest po prostu coś całkowicie niesamowitego.
Polska na celowniku światowej rewolucji, temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan redaktor Robert Kili, publicysta. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Panie Bogdan z Hrubieszowskiego. Ja akurat mieszkam tu kilka kilometrów od granicy, że tak powiem, z Ukrainą, skrajnie w stanie wojny. No i coś na temat, że tak powiem, tutaj politykujemy trochę na tematy różne. No ktoś kiedyś powiedział, że ja zawsze każdy temat, który w Radiu Maryja, w telewizji czy w innych, ściągam na temat obronności. No ale zostawmy to. Dzisiaj jest wspaniały temat, Polska na celowniku światowej rewolucji. To jest sama definicja twierdzenia i wzoru na taki słowo jak rewolucja, to praktycznie nie ma. To jest ogólne, no na przykład komuniści swojej rewolucji przedstawiają jako rewolucję październikową, Niemcy znowu inaczej, tu wspomniał coś o Marksie, marksistowska, lewinsowska rewolucja też inaczej wyglądała. No ale to pomijmy, chociaż definicje są wspaniałe, definicje każdy ustrój ma wspaniałą, czy socjalizm, czy kapitalizm, czy demokracja, czy komunizm. Na przykład nasza demokracja w tej chwili to jest wolność, równość i braterstwo. Czy wszystkie istnieją trzy definicje? Teoretycznie może tak, ale w praktyce ja bym troszkę się nie zgodził z tym. Szczególnie może świat zostawmy, przejdźmy do Europy naszej kochanej. Jak Polska jest widziana na arenie Europy nas, tej rewolucji europejskiej. Tej dzisiaj rewolucji, no dość tragicznej rewolucji, bo za dużo troszkę, że tak mój kuzyn mówi, w Niemczech puściliśmy przez to dzięki Merkel, tych za przeproszenie, jak oni to nazywają, bo rasów, może to może brutalnie mówi, może grzeszę. Ale dzisiaj tak inaczej wyglądają Niemcy na przykład, czy Francja, jak jeszcze te 10 lat temu, czy tego inaczej myśmy wyglądali. My w tej chwili na skali powiedzmy europejskiej, jak mówię, wysoko stoimy, no bo mamy przynajmniej spokój. Nawet kuzyn z Niemiec mówi, który tam mówi po polsku, przyznaje się, że jest Polakiem, to już trzecie pokolenie, czy czwarte urodzony. No już wiesz co, mój rodzice, już będę, mam gdzie wrócić do Polski. No ale jest, nie jest tak różowo, że tak powiem troszkę dziekcie, jak zwykle dolewam do tej naszej dyskusji zawsze. I jednak Europa, że tak powiem, jednak jest podzielona na te dwie sekcje, że tak powiem, na te dwa ustroje. No ale, no cóż by to powiedzieć. Jesteśmy krajem w tej chwili no troszkę zróżnicowanym. Ja bym tak kiedyś mówiłem, na któryś nawet ojciec chyba prowadził tą audycję, że mamy Polskę A między Odrą a Wisłą, a Polskę B między Wisłą a Bugiem. No ale tu nasza rewolucja jeszcze tak, że tak powiem, europejska czy światowa, ta unijna, ta demokratyczna, no może tak nie doszło. Tak może dzięki temu naszemu...
Panie Bogdanie, tak, słucham. Dziękujemy serdecznie, dobrze?
Ja to może jedno pytanie zadał, czy jak i gdzie, jak my się znajdujemy w tej chwili, jeśli chodzi o świat, jeśli chodzi o... No pan, kiedyś pan profesor, jak to pana tytułować, nie pamiętam, była audycja z panem na te właśnie światowe sprawy. I to nawet dość dobrze, może pan wtedy powiedział.
Panie Bogdanie, przekazujemy już głos, dobrze? Panu redaktorowi. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Panie redaktorze, bardzo proszę.
Bardzo częstą takim chwytem propagandowym, czy też formą manipulacji jest mówienie, że nie istnieje ideologia LGBT. Tak, że tutaj my znęcamy się nad osobami. I ja wobec osób tych w ogóle się nie wypowiadam. Natomiast istnieje sposób myślenia, który jest co dziesięciolecie kolejne osoby, kolejni publicyści i ideolodzy tworzą nowe pojęcia. Słowa homoseksualizm w połowie XIX wieku jeszcze nie było. To wszystko się tworzy krok po kroku. I chciałem powiedzieć naszym widzom o jednym z twórców ideologii LGBT. To jest John Money. To jest człowiek, który stworzył pojęcie gender i który takie przekonanie stworzył, że płeć jest czymś kompletnie płynnym i w jaki sposób chciał to udowodnić? Otóż był przypadek dwójki chłopców, jeden miał wypadek, utracił część męskości i rodzice zwrócili się do tego terapeuty i on poradził im, żeby tego chłopca chirurgicznie i zmienić na dziewczynkę i wychowywać go jak dziewczynkę. Efekt tego eksperymentu, który był opisywany przez 10 lat i wszystkie media to podjęły, był opisywany, no, że coś niesamowitego, że dziewczynka jest zachwycona swoją nową rolą i tak dalej. Okazało się to wszystko fałszem. Okazało się, że ta dziewczynka, że ten chłopczyk, którego próbowano zrobić dziewczynką, nie chciał się bawić lalkami, bawił się zabawkami chłopięcymi, samochodzikami, bronią. Efekt był taki, że ten chłopczyk po prostu jako już mężczyzna popełnił samobójstwo. I czy, drodzy Państwo, czy ten John Money został za to w jakikolwiek sposób ukarany? Nie. Dzisiaj gender, studia czy nauka w ogóle taka jest na uniwersytetach. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Inny ideolog tej ideologii LGBT, tego całego nurtu, Alfred Kinsey, udowadniał, że większość mężczyzn ma epizody homoseksualne. W jaki sposób to udowodnił? Bo oni wszyscy udają naukowców. Otóż badał mężczyzn w więzieniach, tych, którzy byli skazani w procesach o właśnie jakieś przestępstwa seksualne. Do dzisiaj ten człowiek jest autorytetem i do dzisiaj jego badania są przywoływane jako prawda. I to jest właśnie metoda walki z nami, gdy tłumaczy nam się, że coś, co jest fałszem, jest nauką. I metodą, mówienie prawdy jest po prostu najskuteczniejszą metodą. Trzeba pokazywać, z kim mamy do czynienia. To jest tylko i wyłącznie ideologia i tylko i wyłącznie służy socjotechnice i rozbiciu rodziny, małżeństwa, kościoła i narodu jako wspólnoty.
Zapraszamy kolejną osobę. Halo, bardzo proszę.
Witam pięknie.
Witam również.
Z tej strony Wiesława. Witam ojca prowadzącego, z tej strony Wiesława z Głodawy. Witam pięknie pana redaktora Tekieli. Zastanawiałam się, skąd pana znam, ale już teraz wiem. Kiedyś opowiadał o panu na rekolekcjach w Łodzi pan Guzewicz. I mówił bardzo korzystnie, nie będę tutaj dalej wazelinować. Teraz już wiem, z kim mam do czynienia. Szanowny panie redaktorze, ja się pod wszystkim podpisuję, co pan mówił. Wiem, że mam mało czasu, więc będę tak szybciutko, może takimi równoważnikami zdań. Co powiedział kiedyś pan publicysta Witold? Też słucham uważnie. Reakcja nasza, jak ktoś atakuje księdza. Było to, mówi, dawno temu w Niemczech, przyjdzie do Polski. My żeśmy w to nie wierzyli, ale tak jest. Co mówi dyrektor nasz kochany Rydzyk? Wystarczy, że nie będziemy reagować, a zło będzie wtedy bardziej się umacniać. Czyli nasza niemoc, czy brak naszej reakcji będzie po prostu dawało złą moc. Czemu atak na Polskę? No bo Maryja ukochała Polskę. Dlatego pan też tu słusznie zauważył, szanowny panie Robercie, że tu właśnie teraz Polska to jest to ta kolebka teraz, ta kiedyś była Francja, córa Kościoła, tak teraz nasza Polska jest jedynym jeszcze miejscem, może nie jedynym, no bo Kolumbia przecież jeszcze też jest tak, ale takim miejscem, gdzie jeszcze to dobro, prawda, jeszcze ono jest. Ale pytanie teraz do pana szanownego redaktora, kto słucha telewizji Trwam? Drugie pytanie, czy mamy edukować dzieci, czy mamy ich rodziców edukować? Komu ta edukacja potrzebna? Jak powiedział Jan Paweł II, to jest ostatni już taki mój taki równoważnik, kochać i wymagać. I jeżeli się rodzice pozwalają na to, że dzieci z dużym psem idą, taki przykład, po zbożu. Mnie uczono kiedyś, tatuś świętej pamięci mówił, Wiesiu, nie chodź po chlebie. To przecież gdzie są rodzice? I my teraz się, kochany ojcze redaktorze, też co robić dalej, bo my tak mówimy, dużo mówimy, przecież nawet kiedyś pani ostatnio dzwoniła do Radia Maryja, już taka była zdeterminowana, skonfundowana, bo my tu tak dużo mówimy, a może więcej robić niż mówić, może pan redaktor, skoro jest człowiekiem tak wyedukowanym i tak blisko tego tematu, może właśnie jakieś na to antidotum. Co, żeby mniej mówić, a więcej robić, żeby to zło poskromić, żeby ono nie miało takiej mocy, takiej siły sprawczej, żeby ta nasza reakcja była, żeby się tylko nie przyglądać, co te dzieci robią, a one chodzą, idzie pięcioro dzieci, tak, ma komórki w ręku, nie rozmawiają ze sobą, tylko patrzą w komórki, gdzie są dorośli. Jest niedziela, dzień pański, gdzie rodzice, jak te dzieci chodzą tak sobie bezpańsko. No więc to jest, kogo mamy edukować teraz, bo my myślimy o tych dzieciach, tak, o jak najbardziej, cały czas od małego trzeba, tak, ale jak już później nie słucha ojca matki, albo ojciec matka potrzebuje edukacji, bo jest już tak też powywracani są ci rodzice, że potem co do dziadków by trzeba, jak
pani
jeszcze żyją.
Pani Wiesławo, bardzo dziękujemy.
Też dziękuję pięknie. No zadałam parę pytań, co dalej właśnie?
I dziękuję również serdecznie pani Wiesławo właśnie za taką pewnego rodzaju puentę o to pytanie, które pani stawia. Co dalej? Co robić? To pytanie no, kluczowe. Panie redaktorze, prosimy.
Polska jest solą w oku tych dysponentów rewolucji neomarksistowskiej, ponieważ jest ostatnim dużym europejskim krajem, w którym jeszcze kościoły są w miarę pełne, w którym jeszcze jest transmisja wiary. Ja mam nadzieję, bo w moim nawróceniu wielką rolę odegrała Matka Boska i moja babcia, która ją tam, jak poszła do nieba, za sukienczynę niebieską ciągnęła i w końcu się nawróciłem. Więc różaniec. To jest broń nieprawdopodobna. W moim doświadczeniu, jeśli rodzina nie modli się na różańcu codziennie, małżeństwo, jeśli się nie modli na różańcu codziennie, to dzisiaj, w dzisiejszych czasach praktycznie nie ma szansy, żeby się ostało. Więc trzeba się modlić i za te dzieci, i za tych rodziców młodych, i za Polskę, i za Kościół, za księży się trzeba modlić. Dlatego, że kapłani no, mogą z definicji, tak, jako duszpasterze, jako pasterze, mogą czynić więcej dobra, więc są poddani też większym pokusom, większemu ciśnieniu zła. To jest pierwsza rzecz, modlitwa, walka duchowa. Ja jeździłem chyba 17 czy 19 lat po Polsce. Byłem może w 700 parafiach z konferencjami. Pokazywałem, w jaki sposób Kościół, w jaki sposób katolicy są manipulowani, w jaki sposób podstawiane są im ukryte duchowości. W rzeczach, które wydają się normalne, dobre, pisałem o tym wielokrotnie, o bioenergoterapii, o homeopatii, o dziesiątkach różnych innych rzeczy, o tym, jak ludzie wierzą w amulety, jak posługują się magią, wierzą w sny, w horoskopy. No tego jest mnóstwo. Tych książek napisałem chyba 6 czy 7 i to jest kolejna rzecz, którą można robić. Tak, jeśli ktoś ma wiedzę i czuje w sercu powołanie, musi po prostu dzielić się tą wiedzą z innymi. I aktywność, ale nie aktywizm i modlitwa. To myślę, że to są najważniejsze rzeczy, które możemy zrobić. No a poza tym rodzina, tak? Jeśli rodzina nie będzie silna, to rodzina rodzin. Wspólnota wspólnot, jaką jest Kościół i wspólnota wspólnot, jakim jest państwo, również będą słabe i wtedy będą robić z nami ludzie o złych intencjach to, co będą chcieli. Więc modlitwa i działanie.
Modlitwa i działanie, te dwa czynniki, dwie rzeczywistości, które niech będą również naszym udziałem. I te piękne słowa, które pan redaktor wypowiedział o tym, aby właśnie różaniec był w naszych dłoniach nieustannie. Czy modlimy się różańcem i małżeństwa, rodziny? Czy modlimy się różańcem? Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tę część naszego spotkania, za te treści, które pan wypowiedział. Treści i również właśnie w tym podsumowaniu także pewnego rodzaju wskazanie na drogę, która stanowi pewnego rodzaju antidotum na tą rewolucję, która drąży współczesny świat, która drąży również i naszą ojczyznę i pewnie nas samych. Bardziej czy mniej przez nas to jest zauważane. Chcemy w ten temat wnikać. Nasze kolejne spotkanie o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Za tę część, panie redaktorze, Bóg, wielkie Bóg zapłać. To podziękowanie także dla wszystkich widzów oraz słuchaczy. Dziękujemy i zapraszamy na kolejną część naszego spotkania w temacie Polska na celowniku światowej rewolucji, a naszym gościem będzie pan redaktor Robert Tekieli, publicysta. Serdecznie dziękuję za tę część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.